Zwykle jak się mówi do Polonii, no to jest Chicago, a tym razem słoneczna Floryda. Nowe doświadczenie, próbujemy. Jest kilkoro z Was, którzy musieli z Polski albo z Czeskiej Republiki wyjechać. No i pytanie, dlaczego wyjechaliście ze swojej ojczyzny, żeby przyjechać do Ameryki? Każdy z Was pewnie miał troszeczkę inne powody, ale jest pewien powód ogólny. I ten powód ogólny znajduje się w Biblii. Często ludzie myślą, że gdzie tam 2000 lat temu, czy 3000 lat temu, jak księga, którą Wam niedługo zacytuję, co ci ludzie wiedzieli o Twoim losie? Mieli paśli jakieś tam owce gdzieś, nie? I jak to pani Doda mówiła, zioło jakieś palili. Co oni mają nam ciekawego do powiedzenia? No to już otwórzmy Biblię. Zobaczcie, dlaczego tu jesteście. To jest księga polityczna, księga najmądrzejszego ziemskiego króla, króla Salomona. On zgłębił tajniki rządzenia najbardziej z ludzi i przedstawił to, chcąc następne pokolenie nauczyć tego, co odkrył, co Bóg mu pokazał, jeśli chodzi o zasady rządzenia, chciał pokazać następnym pokoleniom, czyli także i nam. I zobaczcie, dwa teksty, dwa proste teksty, które odpowiadają na pytanie, dlaczego tutaj jesteście, dlaczego miliony Polaków, Czechów, także z innych państw naszego tego regionu Trójmorza emigrowały i wciąż jeszcze emigrują do Europy Zachodniej albo do Ameryki. Gdy sprawiedliwi triumfują, mówi Salomon, wtedy jest wielkie święto. No co się dzieje, kiedy jest święto? W mieście jakiś festyn, piknik, co się dzieje z ludźmi? No cieszą się, są uśmiechnięci, jak mają święto, znaczy, że ich stać na jakieś tam zakupy, czy sobie hot doga przynajmniej kupią, ubiorą się lepiej, są radośni i wychodzą na ulicę. Wychodzą na ulicę, czują się bezpieczni i mają, że tak powiem, na tyle prosperity, żeby się cieszyć tym swoją pracą i jej efektami. No to już tak było 3000 lat temu i tak samo jest dzisiaj, nie? Ale zobaczcie, jest też druga strona medalu. Jeszcze druga. Lecz gdy bezbożni się podnoszą, czyli gdy jest triumf, władza, dominacja sprawiedliwych, wtedy jest święto. Wtedy ludzie wychodzą, żyją spokojnie, bogacą się i tak dalej. Lecz kiedy rządzą bezbożni, zobaczcie, co się dzieje z ludźmi. Chowają się. Uciekają. Dzisiaj spotkaliśmy pana Zbyszka Żukowskiego, legendę dolnośląskiej Solidarności Walczącej, czyli tej takiej, która najlepiej widziała, co się w Polsce dzieje i oni mówili, nie ma kompromisu z komunistami. Każdy kompromis z komunistami to jest zwycięstwo komunistów. Ta Solidarność Normalna już przez Kiszczaka i Jaruzelskiego przerobiona po stanie wojennym. Mówiła nie, nie. A biskupi mówili, my pokropimy kropidłem, toż na pewno się Bóg przyzna do, a jak nie Bóg, to przynajmniej Najświętsza Panienka przyznają się do tej nowej Polski. W którym roku, Jacek, wyjechałeś? Ile lat już tej nowej Polski? 17. To już powinno się coś zmienić. A i dzisiaj wolności nie ma. Czekamy jutro na proces za słowa. Nie? A pan Żukowski, którego wygonili komuniści, kiedy chciał wrócić w latach 90., chcieli go zabić. I do dzisiaj żyje tutaj. Wcale mu się nie przelewa. Tęskni za ojczyzną. Może Bóg da. Przyjedzie kiedyś do Polski już jako wolny, bezpieczny człowiek. Gdy bezbożni się podnoszą, triumfują, rządzą, wtedy ludzie kryją się, uciekają, chowają się. Jeszcze bardziej wyrazisty następny tekst, zobaczcie, na temat rządzących. ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem. Czyli dwa takie najbardziej, można powiedzieć, przejmujące dla ówczesnego człowieka, a do dzisiaj ktoś z was spotkał w lesie niedźwiedzia ryczącego?
Małego.
Ja spotkałem razem z żoną. Nie zajęło nam to ułamka sekundy. Nie dyskutowaliśmy, nie wymienialiśmy poglądów. Zrobiliśmy w tył zwrot i bieg jak najdalej. Zatrzymaliśmy się kilkaset metrów dalej, żeby dopiero ochłonąć. I patrzę, nie goni nas. Nie? To jest naprawdę coś przerażającego. Ryczące dzikie zwierzę. Tu jest lew i niedźwiedź zgłodniały. Czyli zobaczcie, autor chciał w słuchaczach wywołać jakąś taką strach i wyobrażenie takiego ciężkiego strachu, a nie tylko, tam jakoś się przeżyje, no tam przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i jakiś tam kolejny katokomunistyczny. Nie, to jest ryczący lew i zgłodniały niedźwiedź, czyli oni polują na nas. Zobaczcie. Bezbożna władza poluje na ludzi. Egzemplifikacją tego jest to, co dzieje się w komunistycznych Chinach, gdzie dosłownie polują na ludzi, żeby im wycinać organy, później to sprzedawać, czy Holokaust Ujgurów. To się dzieje dzisiaj. Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu. Nie dość, że ten lud pod jego władaniem dziadowskim jest ubogi, to można powiedzieć o Czechach, o Polakach. Oczywiście minęło 30 lat, coś tam się zrobiło, wybudowali parę autostrad i tak dalej, a komuniści to nie zbudowali, szkół tysiąclatek, nie zrobili asfaltu do wioski, prądu nie doprowadzili. No tak, no bo przecież ludzie muszą coś robić, są jakieś efekty nawet niewolniczej pracy, czy nawet marnowanej przez komunistów. Także nic dziwnego, że się tam jakoś poprawia, ale nie w takim tempie. I nie wszystkim, żeby dalej strumień emigracji nie szedł na zachód. Czyli ludzie są biedni, a ten jeszcze na nich poluje. I dlatego jesteście tutaj. Zobaczcie, jak Biblia jasno przedstawia prawdę o powodach tego rodzaju emigracji. Bo jak ktoś lubi palmy, jak ktoś lubi, można powiedzieć, morze, surfowanie, a niech sobie jedzie na Hawaje, czy na Florydę, czy do Left Coast, to już mnie nie obchodzi. Ale wyście tu przyjechali, boście musieli, bo nie było życia w waszej ojczyźnie, w Polsce czy w Czechach. To słowo bezbożny, nie? On niekiedy, ono jest dokładnie bardziej niegodziwy. I to niegodziwy ma, można powiedzieć, dwa takie obszary. Jeden, taki najbardziej wprost, to jest niemoralny, czyli że władza postępuje ohydnie. Nie? Zamiast, co jest ideałem władzy w Biblii, List do Rzymian, 13 rozdział, nie będziemy tego studiować szerzej, ale krótko tylko zaanonsuję ten temat. Rolą Bożej władzy to jest nagradzać sprawiedliwych. Żeby sprawiedliwi właśnie jeszcze bardziej, tak jak Bóg Ojciec jest przedstawiony w stosunku do chrześcijan, że tych, którzy wydają owoc, oczyszcza, nie? 15 rozdział, żeby jeszcze więcej owocu wydawali. To tak samo w sferze społeczno-politycznej władza ma nagradzać sprawiedliwych, żeby jeszcze bardziej ten etos sprawiedliwości, czyli uczciwości, ciężkiej pracy, właściwego stosunku do siebie nawzajem, służenia sobie nawzajem, żeby to w społeczeństwie szło w górę. Nie? Żeby i ludzie, którzy przecież bycie uczciwym, sprawiedliwym nie jest łatwe, żeby dostawali nagrody, czyli żeby oni mieli jakąś pochwałę od władzy, a drudzy, żeby widzieli, opłaca się być sprawiedliwym. Nie? Czyli Boża władza nagradza dobrych ludzi, sprawiedliwych ludzi, a brutalnie, mocno, tam nie na próżno miecz nosi, dlatego mówię, bez tam żadnego, tam wiecie, resocjalizacji i tego, zwalcza bandziorów, żeby bandzior się bał. Nie? To wielu bandziorów się zastanowi, czy może się nie wziąć do jakiejś roboty, zamiast żyć z szkodzenia innym ludziom. Nie? To jest Boża władza. A zobaczcie, co się tu robi. Bezbożny, no to on sam, ten niegodziwy, on sam ma odwróconą moralność. Kiedy patrzymy na bożych ludzi w Biblii i widzimy ludzi bezbożnych, to jakie uczucia żywią bezbożni w stosunku do pobożnych? Zwykle ich nienawidzą. Zwykle chcą ich zniszczyć. No i zobaczcie, ten człowiek, który żyje niegodziwym życiem, ten polityk, czy to będzie premier, czy to będzie tam jakiś minister, czy prezydent, czy jeszcze kto tam inny, on kiedy sam jest niegodziwy, sam jest niemoralny, to on nienawidzi ciebie, jeśli ty jesteś uczciwy. On szczerze ciebie nienawidzi z można powiedzieć, własnej nieprzymuszonej woli. I drugi aspekt, i rzeczywiście będzie tak postępował. Taki jeden z królów izraelskich, pamiętacie, Achab, najgorszy król izraelski, no spodobała mu się winnica jednego człowieka. Nie? No i mówi, sprzedaj mi. No mówi, nie, nie chcę, to jest moja ojcowizna. No przychodzi nieszczęśliwy, ojej, taka fajna, tam bym se tam hamak powiesił, co jeszcze. A jego żona była bardziej niegodziwa od niego. On jest symbolem najgorszego króla, a ona była gorsza. Mówi, co ty się przejmujesz? Zaraz fałszywe oskarżenie zrobimy, zabijemy go i winnica nasza. Tak właśnie rządzi niegodziwy król. I w starożytnym Izraelu, i dzisiaj w Polsce, czy w Czechach. Dokładnie. W Stanach zresztą też. Bo tu też przecież nie sami aniołowie. Drugi aspekt tej niegodziwości to jest bunt przeciwko Bogu. Czyli z jednej strony jest to człowiek niemoralny, nienawidzący ludzi moralnych i postępujący w swoich celach politycznych w sposób perwersyjny, niegodziwy, obrzydliwy, ohydny. I z drugiej strony jest to człowiek, który jest wrogiem Boga. On nienawidzi Boga, nienawidzi Jego wartości, stara się walczyć z Bogiem. No i zobaczcie, co mamy w Polsce. Kiedy świadectwo chrześcijańskie jest głoszone, to im piana z pyska idzie. Im piana z pyska się toczy. Tak nienawidzą tego, co my mówimy. A my mówimy tylko prawdę ze Słowa Bożego. Czyli dlaczego musieliście emigrować? Bo w Polsce, Czechach i w innych krajach naszego bloku, tych biednych, źle rządzonych, często okupowanych, rządzą niegodziwi ludzie, niemoralni i nienawidzący Boga. Niemoralni i nienawidzący Boga. No a teraz pytanie. Trudniejsze. Dlaczego nami rządzą niegodziwi ludzie? Dlaczego na przykład takimi Holendrami rządzili w miarę porządni ludzie, że ludzie się tam dorobili, jeździli, przyjeżdżali jeszcze i tak dalej? Dlaczego w Stanach rządzili w miarę uczciwi politycy, dający żyć innym i dającym prosperitę i tak dalej, a u nas nie? To co, jesteśmy jakimś gorszym, jak to papież taką gorszy, nie, brat, jak to pamiętacie? Taka sztuka? Coś, brat naszego Boga, nie? Czyli pytanie, dlaczego w innych krajach rządzą lepsi władcy, w Polsce ciągle źli? I część Polaków mówi, bo to Żydzi, panie. Inni powie, a to ruskie. Teraz jeszcze niektórzy powiedzą, bo to Amerykany. Nie? No, a gdzie Polacy? Czy Polacy są gorsi od tych Żydów, Amerykanów, Rosjan, że tak nawet w swojej ojczyźnie nie mają na nic wpływu? Bo ja postawię tezę, że to, że rządzą nami niegodziwi, bezbożni ludzie, to jest wina nas, Polaków. To jest wina nas, Polaków, jako narodu. Jak tę tezę udowodnić? No, po pierwsze jest owoc i porównanie. Żeby inną tezę postawić, no to trzeba powiedzieć, że ziemia Holendrów sama z siebie, czy ta skalista ziemia Szwajcarów jest jakaś błogosławiona, a nasza ziemia jest przeklęta, czy tam ukraińska, czy czeska, czy jakaś. No, nie bardzo, nie? Bo tak nie znalazłbym podstawy biblijnej, że sama ziemia jest przeklęta i tam jakieś diabły mieszkają. Nie? Nie? Raczej bym szukał przyczyny w ludziach, czyli w Polakach, w Czechach i tak dalej. I otwórzmy sobie psalm, albo najpierw, przepraszam, przejdźmy do Księgi Sędziów. Księga Sędziów to jest bardzo ciekawy czas w Izraelu, rzadko omawiany. Bo później Izrael już chciał króla, tak jak inne narody, i troszeczkę wchodzimy w inny obszar czy sposób rządzenia Izraelem. Ale Księga Sędziów, umiera Mojżesz, umiera Jozue, już są w ziemi obiecanej, już mają mniej więcej wszystko, żeby, mają już tę ziemię mlekiem i miodem płynącą, nie? Czyli wiecie, nawet się nie napracowali. To Bóg mówi, no to coś, to ty sadziłeś tę winnicę, te oliwki, to ty? Nie, ja ci to dałem. Inni pracowali, a ja ci to dałem. Nie? Czyli mają wszystko. No i zobaczmy, jak się rządzą. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Zobaczcie, kiedy mówiliśmy o niegodziwym królu, mieliśmy dwa aspekty. Moralny i ten, powiedzmy, związany z oddawaniem czci Bogu, czyli duchowy. Moralny i duchowy. Niegodziwy władca, no to jest ten, który postępuje niemoralnie, i ten, który nienawidzi prawdziwego Boga. Zobaczcie, co zrobił cały naród teraz. Wszyscy Żydzi, cały. Oczywiście wszyscy, to nie znaczy, że tam ani jednego sprawiedliwego się gdzieś nie znalazło, czy że Bóg nie powoływał tych ludzi, którzy mieli tam przewodzić i odwrócić ten los, ale jeśli mamy ten ogólny opis Izraela, no to widzimy. Zaczęli, czyli zobaczcie, to była ich decyzja, wcześniej tego nie robili, a potem to zrobili. Czyli mieli jakiś czas, gdzie nie czynili zła i nie służyli Baalom. Rozumiemy, że czynili dobro, czy starali się czynić dobro, zachowywać Boże normy na tamty czas, czyli przykazania, i służyli prawdziwemu Bogu. Nie? Ale potem zaczęli robić co innego. Zaczęli czynić zło i zaczęli uprawiać bałwochwalstwo, czyli czcić bałwany, jakieś świątynki, jakieś posążki, jakieś kora zmieniona w parczewie, no przeróżne pomysły na bałwochwalstwo, czyli na Baala. Opuścili Pana Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Jak myślicie, jaka była odpowiedź Boga? No spuszczał im manto, i to regularnie. Ten cykl od opuszczania Boga, czyli w ku niemoralności i bałwochwalstwu, osiągnęli dno, podnoszą się, wołają do Boga. On im zsyła ratunek, sędziego, przywódcę, polityka, który ich wyprowadza z tego stanu. Potem znowu ten cykl powtarza się wielokrotnie. Można sobie przeczytać całą Księgę Sędziów. Ja tylko pokazałem wam, dlaczego Żydzi dostawali, że tak powiem, łomot od swoich, dużo słabszych od nich, a już z mocą Bożą to nie ma problemu, wrogów. Dlatego, że zaczęli czynić zło i zaczęli odwracać się od Boga i służyć obcym Bogom. Ten cykl znajdziemy nie tylko w Księdze Sędziów, ale potem w Księdze Królów, i tak Izrael upada. Możemy przez analogię przenieść to na każdy inny naród, czy Czechów, czy Polaków. Jeśli naród w swej masie zaczyna postępować niemoralnie, zaczyna łamać Boże normy moralne i odwraca się od Boga ku jakimś fałszywym bożkom, to zobaczcie, jaka jest reakcja Boga. Cofnijmy. To Boga drażni. I Bóg, tak jak nie jest obojętny, bo bardzo dużo nauczeń chrześcijańskich jest o tym, jak Bóg postępuje z człowiekiem. Jak najpierw Jezus stuka, kołacze przekonuje, potem jak chrześcijanina wychowuje, dyscyplinuje, jak Kościół ma postępować, też dyscyplinować, ale mało jest mowy o wychowaniu, dyscyplinowaniu narodów. A to też w Biblii widzimy. Czyli mamy już odpowiedź na pierwsze pytanie, dlaczego tu jesteście, no bo rządzą nami bezbożni, niemoralni, czyli niegodziwi ludzie. Mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego oni nami rządzą, bo nasze narody są niegodziwe, żyją w niemoralności, jest przyzwolenie na niemoralność, jest przyzwolenie na kłamstwo, jest przyzwolenie na nieuczciwość, jest przyzwolenie na korupcję, jest przyzwolenie na zdradę i tak dalej, i tak dalej. I żyją bez znajomości prawdziwego Boga i Jego woli, a wręcz oddają się chwaleniu, tak jak Polacy, fałszywych bogów. Czesi przynajmniej są ateistami w większości. No zobaczcie, że mają trochę lepiej niż Polacy, nie? Czyli jakby ateizm w moim przekonaniu mniej drażni Boga niż kłanianie się przed kawałkiem drewna czy kory w parczewie, nie? No tak sobie myślę, nie? Teraz zajmijmy się troszeczkę cechami niegodziwego człowieka, nie? Bo jeśli nasz naród jest niegodziwy i bezbożny, oddany bałwochwalstwu, my jesteśmy częścią tego narodu, no to zapewne część cech tego narodu będziemy mieli. Ty będziesz miała, ty będziesz miał, ty, ja i tak dalej. No to zobaczmy psalm pierwszy, nie? Tu mamy innego króla, można powiedzieć, z tych królów Izraela to chyba najbardziej taki miły Bożemu sercu. On miał najlepszą relację z Bogiem. On nie był najmądrzejszym królem, jego syn Salomon był mądrzejszy. On nie był najpotężniejszym królem, choć pokonał Goliata, wiele różnych bitew wygrał i tak dalej. Jemu Bóg nie pozwolił zbudować świątyni, powiedział, że to dopiero twój syn, za dużo krwi przelałeś, nie? To był dzielny rycerz, a mniej miał czasu na spokojne zarządzanie państwem. Ale jego relacja z Bogiem była najlepsza spośród tych królów, dlatego najstarsze polskie fragmenty Biblii to co, jak się nazywają? Pamiętacie z lekcji, ze szkoły jeszcze? Psałterz. Psałterz, czyli zbiór psalmów, nie? Jest ich 150. My zaczniemy, to wiecie, długo by trzeba było omawiać. Jeden króciutki, kilkanaście zdań. Psalm pierwszy zestawia męża bezbożnego i męża pobożnego. No, przeczytajmy sobie ten psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Oczywiście w Biblii znajdziecie dużo, dużo więcej na temat bezbożnych. Tu tych pobożnych, szczęśliwych wziąłem przez kontrast, żeby lepiej zobaczyć, czym kończy się, czy jak wygląda życie bezbożnych. Zobaczcie dwa określenia. Donikąd, plewa, którą wiatr roznosi. Pamiętacie, jak budowaliśmy drugą Japonię? To Wałęsa, nie? Później Irlandię.
A teraz mamy Zieloną Wyspę.
A teraz mamy coraz bliżej do Rosji. Zobaczcie, ile mrzonek, ile obietnic fałszywych, ile wielkich planów. Kto pamięta prywatyzację, takie bony, co dostawaliśmy? Ile to było warte? Słowo na G. A ile było, wiecie, to była celebracja jak modlitwa do Najświętszej Panienki, nie? A wyszło nic. Za komuny pamiętacie, kto miał książeczkę mieszkaniową i se można było tam zebrać albo trzymać w skarpecie. Wyszło jak zwykle, nie? Czyli później można se było kupić tam, nie wiem, parę kilo jabłek czy jakieś o takie może przesadzam w przelicznikach, ale strata była ogromna. Ludzie najpierw mieli już pieniądze zgromadzone za komuny na całe mieszkanie, a potem po przeliczeniu wyszło na 6 metrów kwadratowych, czy tam ile. No i do widzenia. I co mi pan zrobi, że nie ma pańskiego płaszcza? Nie? Władza. I co? I nic. Nie? Czyli zobaczcie, naród, wszystkie swoje, bezbożny naród, wszystkie swoje plany rozbije właśnie o to, ten Boży wyrok. Nie może być inaczej. Bezbożny naród będzie jak plewa, którą wiatr roznosi, jego te zamierzenia. Bezbożny naród będzie szedł drogą donikąd. Oczywiście można by też zobaczyć inne cechy. Zobaczmy od początku, tam jak przedstawiony jest szczęśliwy. Zobaczcie, bezbożny idzie za radą bezbożnych. W liście do Rzymian mówi, nie tylko sami są źli, ale jeszcze innych w błąd wprowadzają, że zło jest dynamiczne. Byliśmy w Chicago najpierw 8 lat temu. Tośmy sobie chodzili, wiecie, jak turyści, koło fasolki, żadnych tam policji, to tam gdzieś tylko jakieś patrole, słoneczko świeci i tak dalej. Jeszcze pojechaliśmy w 2018, 3 lata później. Też nawet z dziećmi koleżanka przyszła się tam spotkać i tak dalej. Ja już w tym roku nie jechałem, ale pojechała młodzież, no bo jak to, no trzeba przeżyć, nie? Ledwo z życiem wrócili i powiedzieli, że już nie będą tej fasolki więcej oglądać, nie? Wystarczy po bretońsku. No, to tak właśnie upadają narody. Chicago umiera, nie? Przez bezbożnych władców, przez bezbożnych rządzących, niegodziwych i odwracających się od Boga. Czyli to działa także w Ameryce. Miejmy nadzieję, że cała Ameryka nie stoczy się w ten sposób, ale już wielkie miasta, Detroit już nie ma, Chicago umiera, nie wiemy, co będzie dalej. Dlatego wszyscy na Florydę jadą, bo tu DeSantis, czy jak tam, nie? I dobrze rządzi, teraz chce być prezydentem całej Ameryki. No już tam będziemy się przyglądać, nie? I wy nam pomagajcie, żebyśmy mieli jak najlepsze newsy właśnie z Florydy, z Chicago, czy z Nowego Jorku, z East Coast. Nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, że zobaczcie. Ktoś to, nie pamiętam kto, a może mi pomożecie, opowiadał, jak w wyniku ewangelizacji, czy tam naszej telewizji, już nie pamiętam, wziął Biblię, która leżała u niego w domu 30 lat, nietknięta. On miał. Polacy mają. Już mniej więcej od lat 70. kardynał Wyszyński, no tam imprimatur dał na tłumaczenie Biblii Tysiąclecia i od tego czasu już nie tylko Świadkowie Jehowy mogli w polskiej kulturze, nie, tam gdzieś na obrzeżach bardziej, czytać Biblię, bo każdy protestant w oczach przeciętnego katolika starej daty to jest Świadek Jehowy, nie? Ktoś z was był nazwany Świadkiem Jehowy? No. W Polsce był, znaczy, jeszcze ciebie nazwali, no patrz chłop, 20 parę lat, nie, z innego pokolenia. No tu w Ameryce było lepiej, wśród Polonii, jak Joe się nawrócił, to go przynajmniej precyzyjnie baptystą nazywali, ale było to pogardliwe, to nie był komplement, to była obraza. Nie? Także Biblia już jest w polskich domach, ale ona jest albo od święta, żeby jak ksiądz przyjdzie pokropić, no to tam kopertę i Biblię wyjąć na chwilę, nie? Biblii nie zabiera, z kopertą jest inaczej. Nawet Biblii nie otwierają, tam za bardzo nie czytają. No i ten człowiek, żeby tam, już nie pamiętam, czy udowodnić mi, że nie mam racji, że ja tam w tej telewizji to kłamię i mówię takie sprośne rzeczy, których się nie godzi w ogóle powtarzać, no to on se sprawdzi w Biblii. No jak sprawdzają, to później często przyjeżdżają do nas już jako nasi bracia i siostry w Chrystusie. Wielu z was tak postępowało i kolejni to robią. Czyli Biblię mają w domach, ale zobaczcie, kto w Polsce ma upodobanie w czytaniu Biblii. Niestety nawet w kościołach protestanckich nie ma głębokiej, jakby to powiedzieć, szkoły dobrego biblijnego nauczania. Jest zamieszanie, jest nauczanie często dziecinne, tematy są tylko jakieś takie związane z mlekiem duchowym poruszane, a nawet i te są poruszane słabo. Każdy z nas, mówię już o chrześcijanach z naszego kręgu, też może, kiedy szczerze by chciał powiedzieć, każdy z nas by przyznał, że mamy trudność w takim regularnym, codziennym zasiadaniu do Biblii o jakiejś stałej porze. Ja mam. Nie wiem jak wy. Tu w Ameryce wręcz od dziecka, akurat przykład o dziesięcinie słyszeliśmy w kościele, nie? Kilkuletnie dziecko, nie pamiętam, cztery, jakoś tak, coś co już zarobiło tam sprzedając gazety czy tego $2. No i mówię, o, to zarobiłem $2, a mama mówi, nie, Jasiu, czy tam, no, Joe, nie? Teraz 10%, 20 centów oddasz Jezusowi. I tam miał puszkę taką, wkładał do tej puszki i w niedzielę do kościoła przynosił, nie? Od małego. Podobnie jest z czytaniem Biblii, czy z modlitwą. Pamiętacie, jak przyjechaliśmy pierwszy raz w 2015 roku, mając już tam 30-letni staż chrześcijański, to idziemy sobie, to pomódlmy się. Tak o, nagle idą i to pomódlmy się, nie? Bo tam zaraz jedziemy, czy tego. I oni się zaczynają modlić, tak o, gdzieś tu, tam, w każdym miejscu, nie? My, owszem, tam w sercu jakoś się modlimy, ale tak, żeby stanąć i chodźcie się pomodlimy, to nawet my mamy, chrześcijanie z kościołów ewangelicznych, pewien opór. No bo to obciach, tak się publicznie modlić. Tu w Stanach to jest w ogóle nawet nie myślą nad tym, nie? Czyli zobaczcie, oni od dziecka są uczeni praktyki czytania Biblii, upodobania w tym i tak dalej, nie będę rozwijał, ale mam nadzieję, że ten obraz tej plewy, którą wiatr rozwiewa, i to się tyczy narodu, to się tyczy też życia. Jest taka księga skierowana do Żydów, ich opisująca, księga Geusza. To jest dwie stroniczki. Znajdźcie sobie jako pracę domową. Księga Geusza. W tym temacie, jeśli kogoś ten temat pieniędzy, błogosławieństwa Bożego, wierności Bogu. I tam problem jest, że Żydzi mają zbudować świątynię. Bóg dał im błogosławieństwo, dał im środki materialne. Co zbudowali? Chałupy se pobudowali, pikne. Lexusy se pokupowali do tych chałup, a świątynia Pana leży w gruzach. Dalej. No i Bóg mówi, ale tak nie będziemy się bawić. Ja nie po to wam to wszystko dałem, żebyście to zeżarli i na swoje cele skonsumowali. Mówi, teraz zobaczcie. Pójdziecie w pole, zbierzecie 10 worków, a zostanie wam 5. A zobaczcie, później mówi, zacznijcie budować świątynię. Czyli całe ich bogactwo zaczęło marnieć. Nie? Szli do spichlerza, a tam zamiast tego była już 20% z tego, co było i tak dalej. Tam te cyfry sobie możecie, liczby przeczytać dokładnie. No mówi, nie, dobra, już będziemy budować. No mówi, to zacznijcie budować. Dobrze, ja jestem Bóg łaskawy. No a teraz sprawdźcie. Nie? Ale zaiwaniali. Zobaczcie, w jakim tempie zbudowali tę świątynię. To i dzisiaj by się nie powstydził, że tak powiem, firma budowlana. Zrozumieli bardzo dobrze tę lekcję. Amerykanie to rozumieją, Polacy w ogóle. I zobaczcie, sprawiedliwy, czyli ten, który odrzuca grzech, odrzuca towarzystwo bezbożnych, ma upodobanie w słowie Pana, no spokojnie, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniem. Wydaje swój owoc we właściwym czasie. To nie znaczy od razu szybko, ale we właściwym czasie, liść nie więdnie. I zobaczcie słowo o to. A wszystko, co pobożny uczyni, powiedzie się. Bóg będzie temu błogosławił. Bezbożny, ten, który kocha zło, grzech, lekceważy Boga i tak dalej, będzie pracował w kółko, gonił w takim cyklu, będzie miał ciągle mało, będzie jeszcze więcej nie dosypiał, jeszcze ciężej pracował i tak mu nie wystarczy. Wszystko jak plewa na wiatr, wszystko do złego końca. No i teraz najważniejsze pytanie, czy jakim jestem człowiekiem? Jakim jestem człowiekiem? Czy pobożnym, czyli sprawiedliwym, czy bezbożnym? No, jeśli ktoś z was by spróbował w jakiś sposób się, zaraz, przecież chodzimy do kościoła, przecież daliśmy na świątynię opatrzności Bożej $3000 nawet, no to przecież to jest trochę, nie? Nasza, mamy złotą tabliczkę tam, wygrawerowaną, albo w Licheniu ojce dali, jest tabliczka, no toż to trochę tej sprawiedliwości na nas spłynąć musiało, nie? No, trochę sobie kpię, oczywiście. Ten wątek Biblia załatwia bardzo prosto. Nasza sprawiedliwość opisana jest jak skrwawiona szmata. Nawet trochę gorzej, ale to już w tym momencie zostanę. List do Rzymian to z księgi jeszcze proroków większych, a przechodząc do listu do Rzymian, apostoł Paweł nie pozostawia żadnej wątpliwości. Nikt z nas nie jest sprawiedliwy w oczach Boga. Nie ma ani jednego. Jest sprawiedliwy Bóg i są niesprawiedliwi ludzie. Gdzie jest Najświętsza Panienka? No to taki challenge dla katolików. Ja myślę, że jak ktoś trochę pomyśli, to bardzo łatwo znajdzie odpowiedź. Ale ty nie jesteś Najświętszą Panienką, noż to jesteś, tak jak ja kiedyś byłem, po stronie wrogów Boga, czyli bezbożnych i niesprawiedliwych. Niesprawiedliwych. Inaczej mówiąc, gdyby Bóg miał nas osądzić, to nie miałby żadnego problemu. Ty zresztą też nie. Jakbyś znał Boże standardy i spojrzał na siebie, od tego mamy trochę sumienie i kiedy daleko oddalamy się od Boga, wtedy ono zaczyna coraz mocniej wysyłać sygnały. Dlatego w narodach, które żyją bezbożnie, co się dzieje? Trzeba wyłączać te sygnały sumienia, czyli trzeba zagłuszać sumienie. I zaraz będziesz miał poziom spożycia alkoholu, poziom spożycia narkotyków. Zaraz to wszystko będzie szło w górę, bo trzeba zabijać wyrzuty sumienia. Nie? Gdyby Bóg nas miał osądzić, to wszystkich skierowałby do piekła i byłby to Jego sprawiedliwy osąd. On jest doskonale święty, czyli nie ma w Nim niczego niesprawiedliwego, niczego, czego można by się przyczepić, co by można Mu zarzucić i tak dalej. Piękny wykład na ten temat mieliśmy w kościele w Orlando jednego z przyjaciół Joe i Ani, także będziecie mogli na naszym kanale go obejrzeć. Właśnie o usprawiedliwieniu, a dokładnie o Bożej sprawiedliwości. Ja tylko krótko ten temat poruszę. Każdy z nas przed Bogiem jest ohydnym stworzeniem. Ohydnym i obrzydliwym, jeśli chodzi o nasze postępowanie. Ale najcudowniejsza myśl z Biblii i tego ja nie bardzo tak dokładnie wam potrafię wytłumaczyć, że Bóg pomimo naszych grzechów, pomimo naszego paskudztwa, On nas kocha. Sportowcy, dzisiaj byliśmy w domu kapelana Giants, tak? Jak to? Giants. No widzicie, ja nawet takie rzeczy kaleczę. No, nie, nie. Giants. I widzieliśmy różne trofea i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bóg nas kocha, a sportowcy na koszulkach sobie kiedyś, jak było wolno, było J3:16. To jest Jan, czyli Ewangelia Jana 3:16. I tam ten werset brzmi, albowiem tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował świat. Czyli nie umiłował chrześcijan, też kocha chrześcijan, to tak dla pocieszenia powiem. No, na przykład Jezus mówi o tym w Apokalipsie 1:5, że kocham was teraz, nie? Ale Bóg umiłował grzeszny świat, obrzydliwy świat, zbuntowany świat. I tu swoje grzechy, wszystkie najgorsze możesz wstawić, a mimo tego Bóg cię kocha. To jest, jak sobie człowiek to uświadomi, to jest taki game changer. Zmiana, to wtedy dopiero się roztapia. Nie? Wcześniej może słyszeć teologię, różne rzeczy, ale jak zrozumie, że Bóg go kocha pomimo, że nie zasługujemy na tę miłość. Nie powinniśmy zniknąć, wyparować, powinien nas rozdeptać obcasem, a On nas kocha. I to jeszcze nie w jakiś taki filozoficzny sposób, bo ten werset dalej mówi, albowiem tak Bóg umiłował ciebie grzesznika, mnie grzesznika, grzeszny świat, że swojego umiłowanego, jednorodzonego Syna, Boga Syna, Jezusa Chrystusa, posłał, wydał zamiast nas, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest metoda, Boża metoda, nie nasza, nie myśmy to wymyślili. Kiedy Duch Święty miał przyjść, to apostołowie usłyszeli, że Duch Święty przyjdzie, aby byli świadkami właśnie tego, o czym powiedziałem. My kiedyś to usłyszeliśmy. Dlaczego? Bo mały chłopak chodził do czeskiego kościoła. Nie wiem, co tam było fajnego, ale zamiast chodzić do polskiego katolickiego, jak przystało na dobrego Polaka katolika, zaczął chodzić do czeskiego. Czy fajniejsze zabawy, czy cukierki rozdawali, nie wiem. Miał 13 lat. I wtedy usłyszał to, co przed chwilą wam powiedziałem. I modlił się, żeby wszyscy Polacy o tym usłyszeli. Mały chłopak, nie? Nastolatek. Modlił się, żeby wszyscy Polacy usłyszeli o tych cudownych sprawach, których dowiedział się w czeskim kościele. Po paru latach, kiedy już tam skończył 20 lat, odkrył, że to może on pojedzie. Miał ciekawy sen. Mówi, spotkasz najważniejszych ludzi w tej Polsce. Myślał, że spotka Jaruzelskiego. Trochę się obawiał. Nie Jaruzelskiego. Pierwszego, którego spotkał, to był Jan Paweł II, czyli pierwszy Polak, ksiądz, który usłyszał Ewangelię od Joe, to był papież późniejszy, wtedy kardynał Wojtyła. A drugim ważnym człowiekiem, który zmienił bieg dziejów w Polsce, to był ksiądz Blachnicki i to spotkanie miało miejsce w Lublinie. I wtedy ksiądz Blachnicki, który się modlił o nową wizję dla ruchu oazowego, usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu i metodę jej głoszenia na masową skalę za pomocą takiej małej broszurki, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. No a potem się zaczęło. Parę lat później Ewangelia dotarła do mnie i do mojej żony. Dzisiaj nawet miałem okazję temu w domu tego kapelana Giantsów, czy jak oni tam, mówić swoje świadectwo łamaną angielszczyzną, ale zrozumieli, bo oni podobne rzeczy przeżywają. Dzisiaj i ty już wiesz, pewnie oglądasz naszą telewizję już jakiś czas. Widziałeś, jak wymachuję Biblią, jak mówię o Jezusie, jak różne rzeczy pokazujemy świadectwa innych ludzi. No może ten kontekst polityczny, emigracyjny skłoni ciebie, że to już czas i na ciebie, że już nie ma sensu dalej zwlekać i odkładać na później. Bardzo bym się chciał, bardzo bym chciał tego doświadczyć, żebyś mi dał znać. Będziemy się modlić o ciebie, żebyś teraz, kiedy to oglądasz, tego słuchasz, żebyś zawołał do Jezusa Chrystusa. Jezu, zbaw mnie. Jezu, bądź moim Panem. Prowadź mnie. Chcę być Twój, nie chcę być niegodziwym. Chcę być sprawiedliwym. I teraz patrząc na historię, możemy zobaczyć, że tam, gdzie pojawi się odpowiednia ilość ludzi, którzy zawołają do Jezusa, zmienia się historia narodów. Ale zanim pokażę wam kilka przykładów takich zwrotów akcji, to klip muzyczny połączony też z historią być może niektórych z was na temat Solidarności, bo hymnem Solidarności co było? Piosenka Mury. Ale ona się kończy. No, politycznie możeśmy i wygrali. Patrzymy, a u nóg kajdany dalej. Zapraszam.
Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk.
już niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami, którzy wyjechali za chlebem nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu, a niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
Mam nadzieję, że to, co widzieliście, odwołało się też do waszej historii, że przywołało uczucia, które wtedy wami targały, tragedie, które musieliście osobiście przeżyć. I mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że znajdziecie rozwiązanie, pocieszenie i zmianę swojego losu w Jezusie Chrystusie. Jeśli odpowiednia ilość Polaków czy Czechów, Ukraińców i innych narodów zwróci się do Jezusa Chrystusa, zmieniając już swoje życie i przede wszystkim wieczne przeznaczenie z piekła do nieba, to zmienimy Polskę. Dokończymy to dzieło Solidarności. Bo Solidarność była efektem pracy właśnie księdza Blachnickiego i misjonarzy, których John Łosiak wtedy setkami przywoził do Polski i przez wiele lat to pewnie z 1000 tych osób się tam wymieniało. I dziesiątki tysięcy Polaków zaczęło słyszeć Ewangelię, uczyć się ją przedstawiać, a potem mówi się, że nawet 2 miliony Polaków może usłyszało Ewangelię, a na pewno było to około 1 000 000. Dzisiaj zobaczmy, co Polacy myślą. 3/4 Polaków ma syndromy, ma jakieś objawy depresji. 75% narodu ma objawy depresji. To chyba to nie jest jakiś wymysł, że Polska jest źle zarządzona i idzie w złym kierunku. A jeszcze więcej wam powiem. Jaki przyrost rok do roku? Te badania w poprzednich latach też były. Jaki przyrost? 75% już ma objawy depresji. Jaki jest przyrost w ciągu ostatniego roku? O 10%. Wyobrażacie sobie, jaka lawinowa skala? To przecież za chwilę już nikogo normalnego w Polsce nie będzie. Sami depresanci, nie? Jeśli wszystkie inne zbadać by składniki, to Polacy się boją. 63% źle ocenia bieg spraw. 69% pesymistycznie patrzy na stan gospodarki. 50 parę procent, tu widzicie na tablicach te statystyki, nie muszę ich wszystkich wam czytać, bo mniej więcej macie też i swoje doświadczenie, i swoich bliskich z Polski i widzicie, że nastroje nie są dobre. Ale ciekawostka, zobaczcie, wyborcza. Polacy już nawet nie liczą na to, że ktokolwiek zmieni Polskę. Już tylko 50% Polaków chce iść na wybory. I z tego 10% nie ma na kogo głosować. Nie ma żadnej siły politycznej, która by znowu porwała i dała Polakom nadzieję. Solidarność to 10 milionów dorosłych Polaków, czyli prawie połowa się zapisała do Solidarności. Oczywiście i ta większość nie wiedziała, o co chodzi, ale pokazuje, jaki był entuzjazm, jakie pragnienia, jaka wiara, że się musi nam udać. Dzisiaj do PiS-u zapisuje się tylko paru kombinatorów, którzy liczą na jakieś synekury, korupcję czy ucieczkę od jakichś tam konsekwencji swoich różnych machlojek i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie wierzy. Oczywiście ludzie głosują tak, jakby na partię Kiepskiego głosowali, która by piwo rozdawała, to też by głosowali, to mniej więcej taki jest poziom poparcia PiS-u. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Jak to zmienić? Polacy ciągle o tym myślą. Jeśli byście prześledzili historię Polski, to już w XVI wieku szlachta protestancka średnia tam próbuje taki ruch zwrotu tych majątków królewskich, żeby skarbiec był pełny i tak dalej, ale nie będziemy tak daleko sięgać. No, czasy, które już są nam bliskie, to jest koniec XIX wieku, pozytywiści. To nie byli chrześcijanie w większości, nie? Ale kraj był na poziomie niewolnictwa w Egipcie. Tak można powiedzieć. Chłop pańszczyźniany żył jak niewolnik w Egipcie. I oni poszli i zaczęli uczyć czytać i pisać, zaczęli mówić o wolnym świecie, zaczęli tam ich leczyć, zaczęli mówić, że warto być Polakiem. To samo działo się w Czechach, przecież Czesi zatracili język. To w XIX wieku pod koniec poszli właśnie pozytywiści czescy i zaczęli Czechów uczyć czeskiego. I ten język jest praktycznie nowym językiem dzisiaj. Nie? I efektem tego była wolność uzyskana, ale tylko na 20 lat. Czyli był, zobaczcie, jest przełożenie. Byli ci pozytywiści, było zbudowanie świadomości narodowej, pójście od ciemnoty i zabobonu do czegoś mądrzejszego, jeszcze nie do Jezusa Chrystusa, ale przypominam, Piłsudski był protestantem i miał, że tak powiem, kosę z biskupami katolickimi, nie chcieli go przecież na Wawelu pochować i różne takie rzeczy. I niepodległość na 20 lat, pokonanie bolszewików, co było bez szans. To jednak, oczywiście katolicy mówią, że to Najświętsza Panienka pomogła protestantowi Piłsudskiemu, nie? No już tam, my wiemy swoje. Następna próba to jest ruch oazowy. I tu już to omawiałem. Solidarność, zobaczcie, jest najpierw jest duchowy zwrot akcji, a potem jest polityczny zwrot akcji. No i teraz mamy rok 2023. Czy jesteśmy właśnie w takim duchowym, a potem politycznym, społeczno-politycznym zwrocie akcji? Pewne oznaki na to wskazują. Zobaczcie, w 2016 roku rozpoczęliśmy nadawanie protestanckiej telewizji w katolickiej Polsce. I ludzie nie tylko zaczęli masowo ją oglądać, ale i masowo wspierać. Mieliśmy tyle pieniędzy, żeby zbudować nowoczesne studio, a potem kupić nieruchomość, że już nie tułamy się gdzieś tam z jednego miejsca na drugie, tylko mamy swoje miejsce, gdzie też oczywiście was zapraszamy niebawem kolejny zjazd telewizji Idź Pod Prąd. To był wow! Nikt nie wierzył, że coś takiego się uda. Zaraz powstały podróbki, takie katolicko-komunistyczne. I my zbieraliśmy 80 tysięcy, oni 30. Protestancka telewizja w katolickiej Polsce, no to pokazuje znak. To jest znak, nie? Zobaczcie, rząd też docenił nas, zaczął nas zwalczać policją, prokuraturą, mediami i tak dalej, o tym nie będę mówił. Oprócz tego pojawił się i to masowy spadek katolickości Polaków. Jeszcze niedawno to tam 30% na msze, wcześniej, znaczy w sensie tam do komunii, wcześniej no to tam 40% i tak dalej. Teraz, to już dzisiaj to jest nieaktualne, dzisiaj to już pewnie mniej, ostatnie badania, 16% Polaków chodzi do komunii. Czyli takimi no, katolikami, którzy poważnie to traktują, no to już jest tylko jakaś mniejszość, nie? A kiedyś, no to Polak, katolik, wiecie, wszystko, pierwsza komunia i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam nadzieję, że znowu żyjemy w czasie przełomu. I bardzo bym chciał, oczywiście nie sam, nie nasze tylko środowisko, cały czas zapraszamy wszystkie inne środowiska chrześcijańskie, ewangeliczne czy wolnościowe do działalności kościelnej, środowiska ewangeliczne do działalności społeczno-politycznej, także ateistów czy inaczej wierzących, czy katolików, w to nie wnikamy. I widzimy już pewne otwarcie. Widzieliście pastorów zeznających na moim procesie? No to było wspaniałe święto jedności chrześcijańskiej w Polsce. Czyli projekt duchowy, nie? Projekt Mega Kościół, mówiłem wielokrotnie o tym projekcie, to jest właśnie zmiana losu całego narodu przez najpierw głoszenie Ewangelii, zbudowanie kościołów lokalnych, pokrycie Polski kościołami lokalnymi. Do tego przynajmniej kilka jakichś wzorcowych tych kościołów musi powstać. Do tego dokładamy nowoczesne media. Nie, wiecie, już gazetkę tam parafialną, czy dwie paprotki i ksiądz mamroczący, nie, no bo takie kanały to tam się nie przebiły, tylko w pełnym wymiarze tego słowa telewizję z newsami, z programami publicystycznymi, z reportażami, później może już nawet z filmami fabularnymi naszej produkcji. To wszystko jest już, że tak powiem, rozpędzone. I tu przyjechaliśmy też po to, żeby kolejne inspiracje powstały, żeby też zachęcić naszych widzów w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach, żeby stawali się korespondentami telewizji Idź Pod Prąd i nagrywali nam programy, newsy, żeby to jeszcze była bogatsza oferta. Czyli mamy projekt duchowy, kościół, projekt Mega Kościół, projekt medialny, telewizja Idź Pod Prąd, no i przydałoby się, tak jak później powstała Solidarność, mieć jakiś projekt polityczny. Nie? Próbowaliśmy założyć, pamiętacie, partię polityczną, no to najpierw nam rozsadzili ją od środka, a potem jeszcze za pomocą takich papierkowych sztuczek zdelegalizowali. Nie? Dlatego nie będziemy szli, przynajmniej nie szybko, w kierunku takiej formalnej rejestracji partii, bo to się zrobi dokładnie to samo. Nie? Budujemy ruch, luźną strukturę, idziemy po wolność, grupa facebookowa, jakieś inne tego typu społecznościowe pomysły. Jutro ma być ogłoszenie wyroku w tym moim haniebnym procesie. Nie? Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby ogłosić, a wam mogę powiedzieć już wcześniej, że ten ruch Idziemy po wolność wystawi kandydata na prezydenta w najbliższych wyborach. To niekoniecznie muszę być ja. Ja oczywiście się tam nie uchylę, ale myślę, że się znajdzie jakiś lepszy, mniej taki, tak jak Dawid, nie, wiecie, no tam Bóg mówi, no ty tego nie zrobisz, kto inny, nie? Ja chętnie ustąpię, jak nikt nie będzie chciał, noż to tam się i nie cofnę, ale myślę, że znajdzie się lepszy kandydat z tego szeroko pojętego środowiska protestancko-wolnościowego. I będziemy na niego czekali, ale póki co jasno deklarujemy. Polska musi mieć alternatywę. Nie ludzi niemoralnych, wszyscy ci do tej pory to są ludzie bardzo, bardzo niemoralni, jeśli chodzi o ich osobiste życie i nie będę o przykładach mówił. To, że są mało mądrzy, sprzedajni i różne inne rzeczy, to są tylko odpryski tego, że są niemoralni i są wrogami prawdziwego Boga. Są wrogami prawdziwego Boga. Z taką władzą nasz naród donikąd nie dojdzie. To będzie plewa, to będzie tylko marnowanie potencjału narodu. Musimy, jako ludzie wolni, wyzwoleni w Chrystusie, pokazać Polakom alternatywę. Musimy dać nadzieję, że nie wszystko stracone. I taką misję przyjmujemy na siebie. Niech ten proces, który jest i hańbą, i wielkim, no, cierpieniem dla naszego środowiska, dla mojej rodziny i tak dalej. Niech będzie zarzewiem czegoś nowego. Tak jak powiedziałem w pomyśl dziś, w dzień procesu, niech to będzie game changer, czyli coś, co zbulwersuje Polaków. Zobaczcie, dzisiaj mamy dzień, gdzie świętujemy rzekomo wolną Polskę. bo się komuchy dogadali z biskupami, podział stanowisk. Jaka wolna Polska? Jak ludzie za słowa mają procesy? Jak ludzie nie mogą związać końca z końcem i muszą emigrować? To nie jest wolna Polska. To jest jakaś hybryda, gdzie owszem, pewne rzeczy, przynajmniej z zewnątrz, jak się ktoś nie wychyla, są zagwarantowane. Ale jeśli ktoś pragnie prawdziwej wolności, jeśli ktoś mówi prawdę bez ogródek, to znowu chcieliby zrobić to, co zrobili ze Zbyszkiem Żukowskim czy z wieloma innymi. Albo zniszczyć, albo wygonić z Polski. Ja powiedziałam, o azyl na razie nie zamierzam prosić, chociaż kryteria już spełniam. Zobaczymy jutro. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę, ja powoli bym kończył. Wspomniałem pozytywistów, to jeden z nich, Hasnyk, kiedy widział bezsens takich zrywów, tych romantycznych, z szabelką, ja z synowcem na przodzie, szlachta tam za nami, jakoś to będzie. Napisał piękny wiersz, a Radek Kopeć i nasza ekipa zrobili do niego jeszcze piękniejszą aranżację. Zapraszam was do obejrzenia i wysłuchania.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama jest dobytym walem. Przeciwne losy stało ściąsy cięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestań gości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Poświęceń w duszy bohatera.